Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w drogim imieniu naszego Zbawiciela, Pana Jezusa. Zanim się podzielę tym słowem, które mam na sercu już od kilku dni, to chciałbym na moment wrócić do tego słowa, które przeczytała nasza siostra o tym przypadku, kiedy uczniowie, tych dziewięciu uczniów było bezradnych wobec tego chłopaka czy syna, przyprowadzonego przez ojca. Oni byli bezradni. I wszyscy te trzy Ewangelie synoptyczne opisują nam to wydarzenie i poprzednie wiersze mówią nam o tym, jest to pod tytułem Pan Jezus na górze przemienienia. I my wiemy, kiedy w tej wspaniałości przeżywali bliskość Pana i wspaniałość Pana uczniowie, to Piotr, który zawsze był pełen inicjatywy, mówił, uczyńmy tu trzy namioty, żeby tu był jeden dla Ciebie, to znaczy dla Pana Jezusa, jeden dla Mojżesza, jeden dla Eliasza. On nawet zapomniał o sobie. Ale oni musieli zejść z tej góry i ilekroć czytam ten odcinek, to co następuje później, to zauważamy, że po takich chwilach wspaniałości, które przeżywamy nieraz, to przychodzi taki trudny moment, że jesteśmy nieraz bezsilni. Ci uczniowie byli bezradni, bezsilni. I ten ojciec mówi, no ja przyprowadziłem do uczniów Twoich i nic się nie stało. I chciałbym powiedzieć, że oni potrzebowali mocy. My wiemy, kiedy w dzień 50 dożyli pełni mocy, to my czytamy o takich tam wydarzeniach, że cień Piotra przechodził, przechodził przez tych, nad tymi chorymi i oni byli uzdrawiani. Pan Jezus powiedział i większe rzeczy czynić będziecie. My mamy do tego dążyć. Chciałbym tylko jeszcze jedno powiedzieć. Smith Wigglesworth, ten sługa Boży, był taki bardzo radykalny w swoich wypowiedziach, w swoich radach, w swoim postępowaniu, a to był prawdziwy sługa Boży. I on mówił, jeśli widzisz jakąś potrzebę i chcesz pomóc, to musisz spełnić trzy warunki. Jakie on warunki podawał? On mówi tak, musisz mieć miłość, musisz mieć współczucie, ale musisz też wczuć się w położenie tej osoby, która przeżywa ten kryzys, tą ciężką sytuację. Z tym trzecim to jest trudniej, no bo my widzimy, co się dzieje, ale wczuć się w to położenie. I on nawet pisze tak, jeśli ty się chcesz modlić, żeby komuś było pomożone, a nie spełniasz jednego z tych trzech warunków, to się nie angażuj w to w ogóle. No, dosyć takie ostre słowo. A chciałbym powiedzieć, współczucie, miłość i wczuwać się w to położenie. To jest coś, Pan Jezus, my wiemy, ile razy On się ulitował i widział te tłumy i On widział i te tłumy, które Go słuchały, że były po tym głodne i obawiał się, oto, no ja, oni bez pokarmu już 3 dni słuchają, oni pomdleją w drodze z braku sił. Wiemy, że Pan Jezus o wszystko się troszczył, On się wczuwał w każdą sytuację i dlatego też nie pozostawało to bez rozwiązania. Ja chciałbym dzielić się teraz Bożym Słowem, tym takim bardzo znanym wersetem, który czytamy w Ewangelii Jana w 14 rozdziale czytamy taki znany wiersz, gdzie Pan Jezus powiedział: jam Ci jest ta droga, prawda i żywot. Żaden nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. My wiemy, że to są słowa Pana Jezusa i w wielu zborach ja zauważam ten napis: jam jest ta droga, prawda i życie. Droga nas prowadzi do celu, a tym celem jest życie wieczne, o którym tu na wstępie już brat Andrzej wspomniał. I chciałbym powiedzieć, że znajdowanie się na tej drodze to jest dla każdego z nas jedyna możliwość dotarcia do celu. Każdy z nas wie, jeśli podróżuje jakimkolwiek środkiem komunikacji, to ma cel podróży i musi przebyć określoną drogę. Po drodze są drogowskazy, są najróżniejsze wskazania, jak dotrzeć do celu. I dla nas jest ważne, żebyśmy my nie zbaczali z drogi. Gdy czytamy Księgę Izajasza, proroka, my wiemy, że Izajasz był prorokiem mesjanistycznym, on jako prorok pański najwięcej mówił o Mesjaszu, to on nam również mówi o drodze. I w Księdze Izajasza, proroka w 35 rozdziale czytamy takie słowa. 35 rozdział Księgi Izajasza, proroka, 8 wiersz. Jest napisane tak. I będzie tam droga i ścieżka, która drogą świętą słynąć będzie. Nie pójdzie po niej nieczysty, ale będzie dla onych samych. I którzy tą drogą pójdą, i głupi nawet nie zbłądzą. To jest takie wskazanie, to jest mowa o Mesjaszu, to jest mowa o Jezusie. A Pan Jezus teraz mówi, jam jest ta droga, prawda i życie. I my wiemy, że Pan Jezus, kiedy usługiwał, co zapisał ewangelista Mateusz w kazaniu na górze, powiedział również i takie słowa, 7 rozdział, to już jest ostatni rozdział, który opisuje to kazanie na górze, jest napisane tak, 13 wiersz. Wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem przestronna jest brama i szeroka droga, która prowadzi na zatracenie. A wielu ich jest, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota. A mało ich jest, którzy ją znajdują. Wierzę, że każdy z nas, który dożył zbawienia, oddał swoje życie Jezusowi, przeszedł przez tą bramę i idzie tą wąską ścieżką, to zdąża do właściwego celu. Ale w naszym życiu, kiedy my jesteśmy na tej drodze, wypada nam ciągle na nowo kontrolować, czy my czasami nie zbaczamy z tej drogi, czy nie idziemy na skróty, no bo różnie w życiu bywa. I dlatego, kiedy czytamy Słowo Boże, to musimy zawsze sprawdzać, czy jesteśmy na tej wąskiej drodze, czy nie zbaczamy z tej drogi, którą mamy przed sobą. Ta misjonarka holenderska Corrie ten Boom napisała, bo ona różne takie myśli przekazywała, one są napisane i ona napisała taką, też takie zdanie, że Biblia jest atlasem drogowym, który wskazuje nam drogę do celu, którym jest życie wieczne. A więc Biblia jest atlasem drogowym, który wskazuje nam drogę. A to znaczy, że my mamy być na tej drodze, o której nam Słowo Boże mówi. I my musimy, ilekroć czytamy te słowa, które Pan Jezus powiedział, chciałbym powiedzieć, wypada nam przeanalizować naszą drogę, czy jesteśmy na tej drodze, czyśmy czasem z tej drogi nie zboczyli. A my wiemy, że ofert tego świata i ofert zwiedzenia, to wszystko, z czym my się stykamy w dzisiejszym świecie, to jest tego tak dużo, że my musimy ciągle na nowo, żeby się ostać, zwracać się do Bożego Słowa, czy my jesteśmy na właściwej drodze, czyśmy się na tej drodze nie zatrzymali, czy my robimy postępy na tej drodze. Kiedy po wojnie chodziłem tutaj do Przemysłówki Bielskiej, tu na Marksa wtedy była ta przemysłówka, to wśród wykładowców był taki jeden inżynier, który zawsze mówił, kto nie idzie naprzód, ten zostaje w tyle. On to mówił jako, że pod względem technicznym, jeśli by był zastój, no to się od razu cofamy. Ale ja to biorę do naszego duchowego życia. Jeśli nie idziemy naprzód, to my się cofamy. I my musimy iść naprzód. ten wielki sługa Boży i prorok pański Jan Chrzciciel powiedział takie słowa, kiedy słyszał, Pan Jezus już zaczął swoją działalność i przychodzą do Niego uczniowie i pytają się, no Panie, ale On już też chrzci, bo Jan chrzcił, a Jan Chrzciciel mówi, On musi we mnie rósć, a mnie musi ubywać. Chciałbym powiedzieć, to jest taka droga tego naszego własnego ja. To musi być coraz mniejsze w naszym życiu. A to nasze ja to jest jednak wielka siła, wielka potęga i ona się nie daje tak utemperować. Chciałbym powiedzieć, że my jesteśmy dzisiaj w takim okresie, że eksponuje się własne ja. Te różne nauczania, nawet pod przykrywką ewangeliści, którzy mówią o rozbudzaniu własnego ja. Chciałbym powiedzieć, to są kierunki tego świata, ruch nowego wieku mówi o tym, że no ja mam siebie doceniać. W hinduizmie jest jedyny grzech, tylko niedocenianie własnego ja, bo przez inkarnację czy reinkarnację to ja to się doskonali, ale ja o tym, żeby się zaprzeć samego siebie, tak jak to głosi słowo, to nie jest dla nas. I chciałbym powiedzieć, tak wielu już to eksponuje w swoich wykładach, my to jeszcze o tym słyszymy, z tym się stykamy i my musimy wrócić do Bożego Słowa. On musi rósć, a mnie musi ubywać. I ten sługa Boży, Jan Chrzciciel, ja muszę powiedzieć, że nie rozumiem tej całej historii, że on został ścięty. On został ścięty i na taki kaprys tej córki Herodiady. W każdym razie to taka straszna historia i ilekroć się nad tym zastanawiałem, czy nie było innej drogi. Taki sługa Boży. My wiemy, Eliasz był wzięty na ognistym wozie, a ten został ścięty. Ale chciałbym powiedzieć jedno, że ten, który poznał Jezusa, poznał jak Jezus szedł nad Jordan, żeby być ochrzczony, on mówi, oto baranek Boży. To my zauważamy jedno, kiedy był w więzieniu, to przyszły na niego takie wątpliwości. Wątpliwość, zasianie wątpliwości to jest dzieło przeciwnika, to jest jedno z jego oręża, którym on szermuje. Ale Jan Chrzciciel wiedział, do kogo się zwrócić i on posłał swoich uczniów do Jezusa i mówi, czy jesteś ten, który miał przyjść, czy innego czekać mamy. I gdy się nad tym zastanawiałem, to Jan Chrzciciel nie posłał tych uczniów do Pana Jezusa i powiedział, Ty jako Syn Boży, Ty masz moc, żeby mnie z tego więzienia tutaj uratować, żebym został wypuszczony. Czy on o to prosił? Nie. On tylko się chciał przekonać, bo on wiedział, że jego musi ubywać, że przyszedł ten, który jest większy na niego. On mówi, że mu jest niegodzien uwiązać rzemyka u nóg jego. I on mówi, on właśnie tym musi we mnie wzrastać. To jest taka wspaniała historia, wspaniały przykład, który nam ma wiele do powiedzenia. I to pytanie, czy ja jestem na tej właściwej drodze, czy ja nie zboczyłem z drogi. Dzisiaj możemy zauważyć taką tendencję, że tak wiele ludzi czyni te rzeczy, które kiedyś były nie do pomyślenia, ale tak większość tak robi, więc to już tak wchodzi w przyzwyczajenie, to już się uważa za coś normalnego. A jeśli ja chcę żyć ściśle według Słowa Bożego, no to ja jestem jakiś już odszczepienie do tego towarzystwa. Ale chciałbym powiedzieć, jeśli chcemy iść za Jezusem, to my musimy się trzymać tylko i wyłącznie Bożego Słowa. Boże Słowo nas uczy, jak mamy postępować. Kiedy czytamy Stary Testament, to wiemy, kiedy Mojżesz dał zakon narodowi izraelskiemu, przekazywał to, co otrzymywał od Pana, to my czytamy w 5 Księdze Mojżeszowej, w 31 rozdziale, my czytamy taką rzecz, 31 rozdział 5 Księgi Mojżeszowej, 10 wiersz. Potem rozkazał im Mojżesz, mówiąc: na początku każdego siódmego roku, w pewny czas roku odpuszczania, święto kuczek, gdy się zejdzie wszystek Izrael, aby się pokazał przed Panem Bogiem Twoim na miejscu, które sobie obierze, obwołasz ten zakon przed wszystkim Izraelem w uszach ich. Zgromadzisz lud, mężów i niewiasty i dziadki i przychodniów Twoich, którzy są w bramach Twoich, aby słuchali i aby się uczyli i bali Pana Boga Waszego i przestrzegali, aby czynili wszystkie słowa zakonu tego. A więc widzimy, co 7 lat naród izraelski miał ciągle miał takie powtarzanie czy odnawianie poznania zakonu mojżeszowego. Po co? Po to, żeby nie zboczyć z drogi. To jest taka wskazówka ze Starego Testamentu, a ona nie straciła nic z aktualności. Gdybyśmy popatrzyli troszkę wcześniej, to w 17 rozdziale mamy taką wzmiankę, co do czego byli zobowiązani królowie w Izraelu. W 17 rozdziale 5 Księgi Mojżeszowej czytamy takie słowa od 15 wiersza. Tego tylko postanowisz nad sobą króla, którego obierze Pan Bóg Twój. Pośrodku braci Twoich postanowisz nad sobą króla. Nie będziesz mógł przełożyć nad sobą cudzoziemca, który by nie był bratem Twoim. Tylko niech nie chowa wiele koni, ani nawraca ludu do Egiptu, aby wiele koni nabył, ponieważ wam Pan rzekł, nie wracajcie się zaś tą drogą więcej. Nie będzie też miał wiele żon, aby nie odwróciły serca jego. A w 18 wierszu jest napisane tak. A gdy usiądzie król na stolicy królestwa swego, przepisze sobie ten powtórzony zakon w księgi od kapłanów, lewitów i będzie go miał przy sobie, a będzie go czytał po wszystkie dni żywota swego, aby się uczył bać Pana Boga swego i przestrzegał wszystkich słów zakonu tego i ustaw tych i czynił je. Tu są takie bardzo wyraźne wskazania. Piąta Księga Mojżeszowa, inaczej inny tytuł tej książki jest Abyś nie zapomniał. I my wiemy, że ten lud, ten prosty lud, naród izraelski miał mieć przekazywany co 7 lat cały zakon. A król był obligowany do tego, żeby sobie go ręcznie przepisać i żeby ani jeden dzień nie odstępował od tego, ażeby czytał. A czy się to działo? My wiemy, że było różnie. Ale wiemy, że ten król Salomon, który był taką mądrością od Boga obdarzony, on miał taki wspaniały początek. My wiemy, że on się tego nie trzymał, co tu jest napisane. On sprowadzał wiele koni z Egiptu, co było niezgodne. On miał wiele żon, żeby go nie zwiodły. Tu jest napisane, a oni go zwiodły. Straszna rzecz. I chciałbym powiedzieć, że takie pytanie powstaje, czy jest to możliwe. Jeśli my nie trzymamy się Słowa Bożego, każdy z nas myślę, że czyta święte Boże Słowo. Ile czasu na to poświęcamy dziennie? Każdy na to pytanie sobie odpowie. Ale tu już było powiedziane, choćbym ile razy czytał Słowo Boże, to ciągle odkrywam coś nowego. I Stary Zakon nam mówi o czytaniu zakonu Pana. My wiemy, że król Dawid, który był mężem według Bożego upodobania, on się modli w psalmach, te psalmy to są modlitwy jego, a on prosi o wskazanie drogi. Prosił o wskazanie drogi w modlitwie. Chciałbym powiedzieć, on się modlił o nauczanie drogi. To wszystko możemy znaleźć w psalmach. Chciałbym powiedzieć, że on prosił, Panie, zbadaj drogi moje, na których jestem, czy one są prawidłowe. Chciałbym powiedzieć, to był mąż według upodobania Bożego. I on prosi: Panie, doświadcz drogi moje, czy nie kroczę drogą nieprawości. My wiemy, że różne były wydarzenia w życiu Dawida. On się bardzo często pytał Pana, dlatego że tak bardzo wiele wojen stoczył, ale chciałbym powiedzieć, że on się pytał Pana. I my czytamy w Księdze Samuela czytamy o tym, że jak Dawid mówi, droga Boża jest doskonała. On poznał tą drogę, a chciałbym powiedzieć, że tą drogą jest dla nas sam Pan Jezus. I tak jak prorok Izajasz mówi, na tej drodze i głupi nawet nie zbłądzą. I tu chciałbym powiedzieć jedno, że to, co tu jest przekazane królom izraelskim, to chciałbym powiedzieć, niestety nie było przestrzegane, albo tylko częściowo. Wiemy, że był ten król reformator Jozjasz, druga księga królewska, 22 rozdział. O nim czytamy. Jozjasz był królem, który bał się Pana. I ten Jozjasz to był jakiś dziwny, że to był taki jakby wyjątek. I on kazał remontować świątynię, bo ona była zaniedbana. I w czasie tego remontu, my wiemy, że lud był ochotny, składali pieniądze, oni odkryli księgi zakonu. I chciałbym powiedzieć, że księgi zakonu leżały tam gdzieś i jak się robi jakiś remont, to każdy z nas wie, że trzeba zrobić też taki remanent i pewne rzeczy uporządkować, nawet zlikwidować. I wtedy natknęli się na zakon. A my czytamy, że król miał czytać codziennie, a o nim czytamy, że to w 22 rozdziale o nim czytamy, że on się bał Pana, a czytamy o nim, kiedy się dowiedział, przyszedł ten prorok, ten pisarz i mówi, księgi zakonu znaleźliśmy w domu pańskim i zaczęli przed nim czytać, to my czytamy, że on rozdarł szaty swoje, mówi, gdzie my jesteśmy. My wiemy, że on się udał, potem posłów wysłał do prorokini Huldy, żeby powiedziała, co z nami będzie, skorośmy tak dalece odeszli. A w 23 rozdziale jest napisane, co wszystko zostało usunięte ze świątyni i potem, jak już wszystko było wyczyszczone, odprawili święto Paschy, tak jak było powiedziane, że należy to odprawiać co roku, przypominać sobie to wyjście narodu izraelskiego możną ręką z Egiptu. I gdy śledzimy historię w Starym Testamencie, to wiemy, że było niewielu tych, którzy obchodzili tą pamiątkę Paschy. Ale to zrobił Jozjasz wtedy, kiedy oczyścił świątynię. On spojrzał do Bożego Słowa i widział, że Boże Słowo to nakazuje. I kiedy on naprawdę dopiero wtedy, kiedy zrobił ten prawidłowy remanent taki, że wyrzucił to wszystko, co plugawe. My czytamy, co tam wszystko było, to warto przeczytać ten 23 rozdział drugiej Księgi Królewskiej. To my czytamy później o tym, że nie było jemu równymi, który by tak wszystko według słowa oczyścił. Chciałbym jeszcze na jedno zwrócić uwagę, co również o tym czytamy, kiedy naród izraelski wrócił z niewoli babilońskiej, to my wiemy, że ten naród był w niewoli przez prawie 70 lat. I kiedy już były wybudowane mury wokół Jerozolimy, już się czuli bezpiecznie, to my wiemy, że był taki sługa Boży, Ezdrasz, który był pełen Ducha Bożego, znał Słowo i od czego on zaczął? Zaczęli od nauczania Bożego Słowa. I w Księdze Nehemiasza w 8 rozdziale my czytamy, że zgromadził Ezdrasz kapłan, prosił przed zgromadzeniem mężów czytał słowa zakonu i dalej czytamy, czytali w księgach zakonu Bożego, ósmy wiersz mówi wyraźnie, a wykładając zmysł objaśniali to, co czytali. Tak ważne jest i oni od tego zaczęli. Lud był w niewoli i oni nie mieli społeczności, nie było świątyni, oni nie mogli corocznie odwiedzać świątyni. Oni musieli na nowo się z tym zapoznać. I chciałbym powiedzieć, że to jest dla nas takim wskazaniem, że my mamy ciągle trwać w czytaniu, trwaniu w Bożym Słowie. Dlatego, że Słowo Boże jest tym jedynym drogowskazem. I czytanie zakonu mojżeszowego było obowiązkowe, a ja nie chcę powiedzieć, że ja ciebie mam zmusić do czytania, ale każdy ma mieć to pragnienie. A jeśli nie ma ktoś pragnienia czytania, słuchania Słowa Bożego, to jest pierwsze pytanie, gdzie ja jestem na tej drodze. Słowo Boże jest nam takim pokarmem. A jeśli my pokarmu nie spożywamy, to mogą być różne powody. Albo tego pokarmu może nie być, może się tak zdarzyć, albo nie ma pragnienia, nie ma głodu. Każdy z rodziców wie, jakim problemem dla niego jest to, gdy dziecko nie chce jeść, no i to się już tam zbiera, a może to, nie? I dzieci, rodzice się martwią, bo dziecko nie ma pragnienia, no a jak ktoś nie spożywa pokarmu, to się nie rozwija. A jeśli my nie spożywamy tego pokarmu, to my się też nie rozwijamy. W liście do Rzymian jest napisane, że wiara nasza wzrasta przez słuchanie, ja tylko dodam, pozwolę sobie dodać, co przez czytanie Bożego Słowa, słuchanie i czytanie Bożego Słowa. I teraz takie pytanie, może do każdego z nas. Czy wykładanie Słowa Bożego, którego słuchamy w różnych społecznościach, jest wykładane jako jedyna prawda? Czy jeszcze są inne dodatki? My wiemy, że w kościołach nominalnych są dogmaty i tak dalej. Są sprawy, którym należy bez dyskusji wierzyć, temu się poddać. Ale Słowo Boże nas tak nie uczy. My wiemy, Pan Jezus powiedział o tym, że jest pożyteczny, żeby On odszedł, bo Duch Święty, którego ześle, który przyjdzie, nas wprowadzi we wszelką prawdę, On nam wszystko przypomni i On nam to rozjaśni. I kiedy my czytamy Słowo Boże, to nie czytamy to jak dziennik, jak gazetę, to czy inne materiały, które musimy czytać, ale my mamy prosić Pana, Panie, żeby nam to Boże Słowo, które mamy czytać, żeby nam rozjaśnił, żebyśmy to rozumieli. A chciałbym powiedzieć, że Słowo Boże ma moc. Jeśli my to Słowo czytamy, jeśli czytamy i otwieramy się na to Słowo, to jest dla nas takim lustrem, takim kamieniem probiecznym, to nie pozostanie bez wpływu na nasze życie. I następne takie pytanie. Jeśli my już prawidłowo czytamy Słowo Boże, czy aby czasem my nie uzupełniamy tego Słowa Bożego niewłaściwą literaturą? A jest teraz bardzo wiele. Kiedyś jak była cenzura, jeszcze w czasach komunistycznych, to wiemy, że w kościołach ewangelicznych to można było chyba 5 albo 6 książek wydać rocznie i to było wszystko. I to jeszcze z tymi tytułami było trzeba bardzo, bardzo uważać, żeby to przeszło przez cenzurę. Teraz mamy taki zalew tych różnych tej literatury, tych książek, że nie sposób jest wszystko przeczytać. Jest tyle wydawnictw, się namnożyło i to się czyta. Ludzie to czytają. I chciałbym powiedzieć każdemu z nas taki jeden warunek. Czy to, co ja czytam, czy to jest zgodne z Bożym Słowem? Czy w centrum zwiastowania, poselstwa, które jest zawarte w tej literaturze, którą czytam, jest Jezus Chrystus i to On ukrzyżowany. Chciałbym powiedzieć, że my żyjemy w trudnych czasach i dzisiaj słowa pokutę w jednym zborze, jeden mój przyjaciel, pastor mi mówi, byłem w zborze, no tam było tyle różnego, w każdym razie w końcu zostałem poproszony za kazanicę, a pastor mi mówi, ty, ale żebyś nie mówił czasem o pokucie, bo tutaj tego na jakoś nie chcą słuchać. No jak ja to słyszałem, ja mówię, no nie będę mianował tego zboru, bo to było u nas w kraju, ja nie mówię o tym, co już jest za granicą, bo tam jest różnie, ale chciałbym powiedzieć jedno, że apostoł Paweł, pisząc do Koryntian, on pisze nic innego umie, tylko Jezusa Chrystusa i Onego ukrzyżowanego. I to on pisał, a mówił przedtem do ludu. My wiemy, że apostoł Paweł był w Koryncie 1,5 roku, a Pan mu powiedział, mów śmiało, bo ja mam wielki lud w tym mieście. On mu o tym mówił, on na to wskazywał. I tu chciałbym tak bardzo wyraźnie powiedzieć, że on głosił słowo w pełni mocy i ludzie się nawracali. A w Koryncie to było takie szczególne miasto i my wiemy, że on tam głosił słowo. I dlatego jest takie pytanie, jeśli my coś bierzemy do czytania, to jest takie ważne, czy Jezus Chrystus jest w centrum, czy moje ja jest w centrum. Jak czytałem takie rada w jednej pozycji, zaakceptuj siebie, kochaj samego siebie, bądź sobie wierny, przebacz samemu sobie i wierz w siebie. To ja mówię, jak to jest możliwe? A chciałbym powiedzieć, że ta książka jest bardzo rozpowszechniona u nas w kraju i nie tylko. I ja sobie myślę, jak można coś takiego przyjmować w ogóle, kiedy Pan Jezus mówi tak bardzo wyraźnie. I to jest zapisane we wszystkich Ewangeliach. Jeśli się kto chce iść za mną, niech zaprze samego siebie, weźmie swój krzyż. I dlaczego my takie rzeczy przyjmujemy? Czy jest możliwe, żeby tak daleko odejść od tego, czego nas uczy Słowo Boże? I dlatego chciałbym powiedzieć, że Pan Jezus nas ostrzega przed zwiedzeniami. Cały 24 rozdział poza proroctwem o zburzeniu Jerozolimy to jest ostrzeżenie przed zwiedzeniami. I my wiemy, że tych zwiedzeń już było i jest bardzo dużo. I ludzie, jest napisane w tym 24 rozdziale, jeśli by wam powiedzieli tu albo tam, nie chodźcie. Ja pamiętam, jak byłem na jednej konferencji i to było w Niemczech i tam no, wszystko świat robi interes nawet na Bożych sprawach i była taka tendencja wtedy, żeby wyjeżdżać do Toronto, do Kanady, bo tam dożywa się błogosławieństwo. I w Niemczech nawet były takie możliwości, były takie loty czarterowe i tam był w tym zapłacony i hotel, airport hotel, tam był hotel, no od razu interes szedł, że tam były dwa noclegi i można było tam brać udział w tych nabożeństwach, które tam były. I to kosztowało tylko 1000 marek. I jeden brat się pytał, no bracie, ale ja nie mam tego 1000 marek, to ja mam być pozbawiony tego błogosławieństwa. Chciałbym powiedzieć, że było Toronto, już go dawno nie ma. Ten Rówinicy w ogóle wyłączył ten zbór, bo tam to, co się działo, były takie niebiblijne działania. I chciałbym powiedzieć, że te rzeczy są. Pan Jezus mówi takie bardzo wyraźne słowa. Albowiem powstaną fałszywi Chrystusowie, fałszywi prorocy, czynić będą znamiona wielkie i cuda, tak iż by zwiedli, by można i wybrane. I w poprzednim wierszu jest napisane, wtedy jeśli by wam kto rzekł, oto tu jest Chrystus, albo tam, nie wierzcie. Potem w Ameryce zawsze się coś dzieje szczególnego i potem była Pensacola. I znowu, nie wiem czyście, bo ja oglądałem kasety wideo z tych spotkań, które były I czytałem w baptystycznym piśmie, no to był zbór zielonoświątkowy tej Pensacoli. Oni dosyć krytycznie, wiadomo, są do tego kościoła, do tych przeżyć. Chciałbym powiedzieć, bardzo pozytywny był początek w Pensacoli, to takie miasto 60 tysięcy. W każdym razie tam był jakiś wielki zlot młodzieżowy i mer tego miasta nawet nie chciał na to zezwolić, bo mówi, że no jak tyle młodzieży się zejdzie, narkomanów i tak dalej, co to będzie? A wynik był taki, tam było głoszone na początku Słowo Boże, tam były kontenery, gdzie było mnóstwo broni, narkotyków, wszystkiego, co obrzydliwe, tam rzucali młodzież. I to ja czytałem w baptystycznym czasopiśmie takie relacje. Ale potem zaczęli tam jeździć jak do Mekki, bo w Pensacoli się przebudzenie na całą Amerykę. Dzisiaj znowu następny trend jest na Florydzie, tak? I tam zmartwychwzbudzeni bywają i tak dalej. Takie historie się słucha i ja patrzę, młodzi ludzie laptopy otwierają, włączają się, bo tam non-stop się coś dzieje. Chciałbym powiedzieć, tu jest wyraźnie powiedziane, jeśli wam tu, a tam nie chodźcie. Słowo Boże nie jest dla nas obojętne. My musimy respektować to, co tu jest napisane. I teraz wracając jeszcze do tego, co już wspomniałem, jakie eksponowanie własnego ja jest, to mamy i proroctwo, takie słowa prorocze, ten testament, który napisał apostoł Paweł do Tymoteusza, to jest szczególnie ten drugi list do Tymoteusza. W czwartym rozdziale jest napisane tak: każ Słowo Boże, nalegaj w czas albo nie w czas, strofuj grom i napominaj ze wszelką cierpliwością i nauką, albowiem przyjdzie czas, gdy zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich pożądliwości zgromadzą sobie sami nauczycieli, mając świerzbiące uszy, a odwrócą uszy od prawdy, a ku baśniom je odwrócą. Chciałbym powiedzieć, że to się wypełnia teraz w obecnej dobie. Jeśli patrzę na te mega zbory, o których czytamy i oni urządzają konferencje, jak zdobywać jak najwięcej ludzi, to trzeba rozdzielać ankiety między swoimi członkami, co chcą słuchać, jaki zespół muzyczny i tak dalej ma być, żeby ludzi przyciągać. I teraz chciałbym powiedzieć, że zawsze były problemy z pozostawaniem w prawdzie. I są takie dwa miejsca Słowa Bożego, które mnie zawsze pobudzają do refleksji, co się dzieje dalej. A to pisze apostoł Jan w drugim i trzecim liście. Ja tak ze zdziwieniem nieraz czytam to słowo, bo te listy były napisane w pierwszym wieku, a więc Kościół Jezusa Chrystusa był młodym, to znaczy nie był długo. I my czytamy takie słowa, ja przeczytam drugi list apostoła Jana. Tu jest jeden rozdział, więc czwarty wiersz pisze tak. Uradowałem się bardzo, że znalazłem niektóre z dziatek Twoich chodzące w prawdzie, jakośmy przykazanie wzięli od Ojca. Tu jest napisane, uradowałem się, że znalazłem niektóre, a więc nie wszystkich. I możemy zauważyć, że chodzenie w prawdzie to było problemem już w pierwszym wieku Kościoła. My wiemy, że żyjemy w takiej dobie, że jeśli coś się dzieje na drugiej kuli, to my w tym momencie już przez te masowe środki przekazu już się o tym dowiadujemy. Kiedyś takich, bym powiedział, tych wynalazków techniki nie było, ale tu zauważamy jedno. Uradowałem się, że znalazłem niektóre, chociaż trochę. I dalej apostoł Jan pisze w tym samym drugim liście, gdyż wiele zwodzicieli wyszło na świat, którzy nie wyznają, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, ten jest zwodzicielem i antychrystem. Strzeżcie samych siebie, żebyśmy nie stracili tego, koło czegośmy pracowali, ale żebyśmy odpłatę zupełną wzięli. Ale na tym się nie kończy. Jeszcze jest trzeci list Jana, bardzo krótki. I również w tym trzecim liście apostoł Jan pisze tak. Trzeci list, trzeci wiersz i czwarty. Albowiem wielce się uradowałem, gdy przyszli bracia i dali świadectwo o Twojej prawdzie, jako Ty w prawdzie chodzisz. Większej nad tę radości nie mam, jako gdy słyszę, iż dziadki moje chodzą w szczerości i w prawdzie. I teraz takie pytanie. To był pierwszy wiek, a więc już 19 wieków wcześniej. I tu jest powiedziane niektóry, niewiele. I jest bardzo ważne, chociaż nie jest nas tak wiele. Świat nas otacza, ten świat, który, no, to co się dzieje dzisiaj, to trudno nawet uwierzyć, że to nawet kiedyś było możliwe. Ja tylko tak wspomnę, że taka wielka, jakaś była, no, wielkie rozruchy w Budapeszcie, bo ci homoseksualiści szli, no i byli ci, którzy protestowali, i policja, i wiele rannych i tak dalej, i te rozruchy jeszcze do teraz, jak o 7 rano słuchałem, się jeszcze nie zakończyły. To czy jest to możliwe, parada homoseksualistów? To kiedyś tego nie było. Kiedyś ta parada homoseksualistów w ubiegłym roku była nawet w Jerozolimie. Są takie rzeczy, które się dzieją, i to takie młodzieżowe wyrażenie może, którego użyję, mózg staje. Czy to jest możliwe? I to jest możliwe, to się dzieje. I w takich czasach żyjemy. Ale w tych czasach, żeby się ostać, to mamy pozostawać na tej drodze, którą nam wytyczył Jezus. Tą drogę, którą nam wskazał Pan Jezus, i On sam szedł tą drogą. Kiedyś słuchałem wypowiedzi takiego jednego starszego brata, to jest Niemiec, żyje do dzisiejszego dnia, i mówi tak: my się modlimy w Niemczech o przebudzenie. My chcemy przebudzenia. My się przygotowujemy do przebudzenia. Ale to przygotowanie polega na tym, że my tak poszerzamy tą wąską bramę, robimy z tego takie szerokie wrota, żeby te tłumy mogły przemaszerować. Chciałbym powiedzieć, żebym się bardzo naraził tym, ale chciałbym powiedzieć, że Słowo, tak to wygląda w rzeczywistości, a Słowo Boże nam tak bardzo wyraźnie mówi, że wąska jest brama, a Pan Jezus mówi: usiłujcie, żebyście weszli przez tą ciasną bramę. Może to jest takie trochę ostre słowo na dzisiaj, ale dlatego, że brat Andrzej, jak mi zawsze ustala ze mną przyjazd, nigdy mi nie narzuca, to znaczy nie narzuca, ale nie mówi mi, na jaki temat mam usługiwać. Może to było raz, że coś takiego, ale raczej nie. I dlatego ja to, co mam na sercu, z tym się dzielę. I chciałbym powiedzieć, że każdy z nas, ja wierzę, że was tak dalece nie znam, że prawie wszyscy jesteście na tej drodze. Ale teraz wytrwanie na tej drodze, bo droga, którą nam utorował Jezus, jest jedyną drogą, która nas doprowadzi do tego upragnionego celu, a tym celem jest zbawienie, życie wieczne z Jezusem. Jako chłopak moi rodzice mieli w domu, ja to po nich odziedziczyłem, taki obraz, nie wiem, czy wam jest znany, dwie drogi. No to teraz już jest to opracowane bardzo ładnie w języku polskim też. Można to nabyć w Bieszczadach, ale tam są pokazane, no, szeroka droga, te wszystkie różne lokacje, to wszystko, co świat oferuje. Jest ta wąska brama, Królestwo Boże jest napisane, jest krzyż Golgoty, ten strumień płynie, i jest ta wąska droga, którą idą pielgrzymi. A już bardzo blisko celu są dwie kładki nad przepaścią, która dzieli szeroką drogę od wąskiej, tej wąskiej ścieżki. I tam na tych kładkach nad tą przepaścią są narysowani, bo to jest obraz takie osoby, które przechodzą z tej wąskiej ścieżki na szeroką. I ja się mojej babci, która była wierząca, też pytałem: babciu, ale czemu to zamiast taką drogą iść, to tak tą szeroką, a potem przejść to? A babcia mówi: nie, to tylko ci, którzy już zbaczają, ale jeśli chcesz na tą wąską drogę wejść, drogi synku, tak mówiła, to tylko przez tą ciasną bramę. A Pan Jezus mówi: usiłujcie. Ja wierzę, że mówi i przekazuje te słowa do tych, którzy są na tej wąskiej drodze. A jeśli jesteśmy na tej wąskiej drodze, musimy patrzeć, abyśmy nie zboczyli z tej drogi. Każdy, kto jeździ, szczególnie samochodem, czyli sam sobie dobiera drogę. Ja wiem, że już trochę w życiu pojeździłem, to zawsze jest mapa, patrzy na drogowskazy, a jak jeździłem za granicą, to zawsze całą marszrutę wypisałem, żona to miała na kolanach. Ja mówię: pilnuj tego, żebym, bo jak przychodzą wielkie skrzyżowania czy drogowskazy, to trzeba wiedzieć gdzie, bo tam się nie można zatrzymać. Nie można się na tej drodze zatrzymać, to każdy wie, kto jeździ. Chciałbym powiedzieć, jest tak ważne, a tymi wskaźnikami na tej drodze to jest dla nas Boże Słowo i ten cichy głos Ducha Świętego. Pilot jak leci, to tam nie ma drogi i tam nie ma drogowskazów, ale on słyszy taki sygnał, radar, cichutko to cały czas brzęczy jednakowym tonem. Ale jeśli by tylko trochę zboczył z drogi, to on zaraz pika zupełnie innym tonem. Uważaj, zboczyłeś z tej drogi. Chciałbym powiedzieć, że to jest takie działanie Ducha Świętego. On jest bardzo taki, bym powiedział, elegancki, taki delikatny. On tak cicho mówi. Ale chciałbym powiedzieć, jeśli sumienie się odzywa, sumienie jest zawsze po Bożej stronie. Jeśli byśmy troszeczkę nawet zboczyli, to ten sygnał jest. A my musimy mieć ucho otwarte na ten Boży sygnał, bo my wiemy, że diabeł, przeciwnik, robi wszystko, żeby zagłuszyć, żeby nie mieć tej łączności, żeby tego cichego głosu słyszeć. Pan, gdy przemawiał do takiego męża Bożego jak Eliasz, to my wiemy, on był w tej jaskini, tam były grzmoty, trzęsienia ziemi, tam było wszystko, a potem był taki cichy głos: Eliaszu, co tu czynisz? Chciałbym powiedzieć, żebyśmy my mieli ten duchowy słuch uczulony na głos Ducha Świętego. Jeśli, bracie, by można, ja bym się chciał chociaż króciutko pomodlić, abyśmy mogli trwać na tej drodze. Boże nasz, Ojcze nasz niebieski, ja z całego serca dziękuję Tobie za święte Boże Słowo. Ja dziękuję Tobie za dar Jezusa Chrystusa, który posłuszny Tobie poszedł na krzyż Golgoty i utorował nam drogę, drogę, która prowadzi do Ciebie, która prowadzi do wieczności, która prowadzi do społeczności z Tobą. Panie drogi, my chcemy wytrwać na tej drodze i dziękujemy za Słowo Twoje, które nas uczy, które nam wskazuje, jest dla nas takim probierzem i pokazuje nam, jak mamy kroczyć. My chcemy dziękować Tobie za Ducha Świętego, któregoś nam dał, który nas koryguje, który nas wprowadza we wszelką prawdę. I teraz, tak jak tu jesteśmy, dobrze nam tu być. Ale Ty wiesz, że my wejdziemy do codzienności zaraz od poniedziałku. I dlatego prosimy, żebyś Ty nam dał siły i mocy, żebyśmy mogli trwać przy Tobie, żebyśmy mogli trwać w Twoim świętym Słowie i nie zbaczać tej drogi ani na lewo, ani na prawo. Ty wiesz, że własnymi usiłowaniami tego nie osiągniemy, dlatego tak bardzo prosimy, żebyś nas napełniał tą mocą, która jest z góry, żebyśmy mieli społeczność z Tobą ciągle na nowo i mieli ten duchowy słuch cały czas uczulony. Proszę, żebyś błogosławił każdego z nas i to Słowo, i to, żebyśmy sobie ciągle przed oczyma mieli, że Ty jesteś drogą, prawdą i życiem. Tobie za wszystko niech będzie chwała, dzięka i cześć. Amen.